Paweł Chmielewski, można by go było nie zapowiadać na antenie Radia Złote Przeboje, ponieważ wszyscy doskonale wiedzą, że jest po pierwsze redaktorem naczelnym magazynu kulturalnego Projektor, po drugie autorem książki Słowacki w McDonaldzie, a po trzecie również autorem kilku znakomitych komiksów, również współautorem ostatnio wydanej antologii komiksu 100 na 100. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
No to my dziś mówić będziemy o tej twojej pierwszej funkcji, czyli o funkcji redaktora naczelnego magazynu kulturalnego Projektor. Mm-hmm. Przypominamy, bezpłatny dwumiesięcznik dystrybuowany w instytucjach kultury na terenie stolicy Świętokrzyskiego, ale nie tylko, bo i w całej Polsce znaleźć również Projektor można. I teraz szybciutko przypominamy gdzie, tak z pamięci pamiętasz?
Z pamięci gdzie? W Polsce?
Tak jest.
Jasne, no to tak. Na przykład Galeria Arsenał Poznań, Muzeum Współczesne Wrocław, Muzeum Narodowe Szczecin, Muzeum Architekturalne Katowice, Akademia Komiksu Rzeszów, Książnica Podlaska Białystok,
no, trochę tego jest,
Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu i tak dalej, można by wymieniać.
Troszeczkę tego jest cieszymy się z tego, że ta ekspansja Projektora cały czas trwa, ale jest również, no nie ma co ukrywać tego i trzeba się tym chwalić, towarem jak najbardziej eksportowym, bo wywieźliście go również za granicę.
Projektor, no w związku z tym, że jest w języku polskim, to jest oczywiście za granicą w największych takich skupiskach Polonii. No, no jest to jakby naturalne, czyli w Budapeszcie. Tam jest olbrzymia Polonia Polska. Od tego numeru również w Brnie, gdzie Brnie jest miasto Czechy, ale zarazem stolica Moraw, gdzie też jest bardzo duże środowisko polonijne i jest na Słowacji w takim, nazwałbym to troszeczkę podobnym albo siostrzanym ośrodku kultury niezależnej w Bańskiej Bystrzycy, podobnym do bazy zbożowej.
Kieleckiej bazy zbożowej.
Tak, tak, gdzie właśnie siedzimy i rozmawiamy.
Tak jest. I gdzie znajduje się również redakcja magazynu kulturalnego Projektor. No dobrze, Paweł, to przechodzimy w takim razie szybciutko do tego, co znajduje się w tym kolejnym numerze, w tym aktualnym już numerze, bo on już jest.
Czyli on jutro zostanie fizycznie wydrukowany, ale jest.
Ale jest. Numer wrześniowo-październikowy. Co mamy w środku?
W środku.
Oczywiście, jak zwykle, jest projekcja numeru i od tego zaczynamy.
To są opowieści rysunkowe. Opowieści rysunkowe, które... No wiadomo, opowieścią rysunkową jest przede wszystkim komiks i powieść graficzna. Komiks, o którym bardzo wiele różnych teorii powstało, ale mnie najbardziej odpowiada takie słynne stwierdzenie Zygmunta Kałużyńskiego, że biorąc komiks, oglądamy tekst i czytamy obrazki.
Bardzo ładne stwierdzenie i tego będę się trzymał, bo czasami jak tak chodzę sobie do jednej z większych księgarni i przeglądam te komiksy, bo są drogie, no nie ma co ukrywać.
Tak, są drogie.
Nie wszystkie muszę kupować, tylko tam te pół godzinki, jak mam wolnego czasu, to ciach, przejrzę ze dwa, przeczytam ze trzy. I niektórzy się na mnie dziwnie patrzą, że stary chłopa ogląda obrazki, to teraz będę czytał po prostu te obrazki.
Tak, będziesz czytał, będziesz oglądał tekst. Zresztą troszeczkę, jeśli chodzi o komiksy, to się zmieniło. Znaczy, nastąpiła taka ewolucja odbiorców, dlatego że podstawowy odbiorca polskiego komiksu, zresztą i komiksu na Zachodzie, on został wychowany w latach 80. Na przykład w Polsce, wiadomo, na Chryście, na Relaksie, na Funky Kowalu. I w związku z tym, że to były genialnie, świetnie narysowane historie, wspaniale opowiedziane, z bardzo dobrymi scenariuszami, ci, którzy się nimi interesowali, nadal się interesują, dlatego że taka w zasadzie często padające nawet takie pytanie, czy komiks jest sztuką? No to na całym świecie się ludzie, którzy słyszą takie pytanie, śmieją się, dlatego że to jest jakby naturalne, że komiks jest sztuką. Dlaczego? Dlatego że komiksem zajmowali się chociażby w Stanach Zjednoczonych najwięksi artyści. Wszyscy popartowcy od Warhola, Roya Lichtensteina, oni wyrastali z komiksu. We Francji komiks jest traktowany jako równoprawne dzieło sztuki. Chociażby przecież rzucimy takie nazwisko Rosiński, rysownik Torgala. W chwili, kiedy on robi premierę kolejnego albumu, teraz narysował ostatni, to już jest finito.
Łza się w oku kręci.
Tak, ale już znalazł sobie następcę.
Ale wiesz, no jednak...
Tak, ale
coś się kończy, coś się zaczyna.
Ale co chciałem powiedzieć, tam w najważniejszych programach kulturalnych dotyczących książek i ogólnie kultury było coś takiego, że jest powiedzmy premiera w Comédie Française, jest wielka wystawa w Centrum Pompidou, przechodzimy do rzeczy literackich i tam jest omawiany najnowszy Torgal. I to się nie mówi, że to jest coś...
To jest absolutnie równorzędne z tymi wystawami, o których ty powiedziałeś, czy przedstawieniami, których tutaj użyłeś za przykład. No dobrze, ale wróćmy z Francji, wróćmy do naszego...
Do Polski, tutaj, do projektora.
Polskiego podwórka, mamy projektor i również możemy się cieszyć z tego, że Kielce mają dosyć silną taką komiksiarską reprezentację.
Zdecydowanie. Ja nawet kiedyś tak sobie żartobliwie użyłem takiego określenia, że jest złota era kieleckiego komiksu twórców, którzy skończyli nasze liceum plastyczne na przełomie lat 80. i 90.
I nawet 2000, bo znam dwóch takich.
Tak, 2000, ale to już troszeczkę młodsze pokolenie, tak. Ale oczywiście. Tak, wtedy to się zaczęło i wtedy wykształciło się tutaj w Kielcach kilkunastu naprawdę bardzo dobrych rysowników, którzy nadal funkcjonują i oni są znani w Polsce, oni są znani również za granicą. Dlatego, że tutaj możemy rzucić kilka nazwisk. No przede wszystkim jest tak jakby pierwszy, który był dla wielu mistrzem, takim jakby wzorcem, to jest Jerzy Ozga. Potem pojawiają się kolejni. Jedna z pierwszych rysowniczek w Polsce kobiet, dlatego że komiksy do pewnego momentu były domeną tylko męską. No tak jakoś się złożyło. I jedyną rysowniczką była słynna Charlotte Pavel od Kleksa, a tutaj pojawia się Sylwia Restecka, która nadal funkcjonuje jako bardzo znana, bardzo uznana twórczyni. I w nowym projektorze na przykład prezentujemy fragment jej komiksu, który powstaje. Czyli to jest taka przedpremiera. Jest tutaj również fragment takiego komiksu Widmo, czyli Kapitan Grzebyk na tropie, Jerzy Ozga i Zygmunt Zeke Kowal. Dlaczego komiks Widmo? Dlatego, że wszyscy go pragną, wszyscy chcą przeczytać, wszyscy chcą zdobyć, natomiast autorzy wydali go tylko w 50 egzemplarzach.
No i widzisz, i to jest dopiero kratka kolekcjonerska. Nie tam jakieś Spider-Many z 30 roku.
Nie, zdecydowanie.
Absolutnie, zdecydowanie. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby ten komiks Widmo po prostu mieć w rękach, gdzieś zamknąć w szufladzie.
Co jeszcze? Mamy fragment przedpremierowy również nowego komiksu Michała Ociesy, Weekend w Ustce, również absolwent plastyka z tego okresu. Jest fragment wydanego już albumu Huberta Czajkowskiego, Noc Świętego Bartłomieja, czyli o pogromie hugenotów we Francji w XVI wieku. Komiks historyczny, bardzo pięknie rozrysowany, dosłownie miesiąc temu wydany. Jest bardzo taki ciekawy na początku jednostronicowa historia o twórcy Polski wszystkich banknotów, które znamy, panu Andrzeju Heydrichu, który jak był całkiem malutkim berbeciem, to jeszcze przed wojną spotkał marszałka Piłsudskiego przechadzającego się alejami ujazdowskimi. To mu tak zapadło w pamięć, że potem przez swoje całe dorosłe życie marzył o tym, żeby narysować banknot z Józefem Piłsudskim właśnie.
I to mu się udało.
Tak, taki kolekcjonerski podał. I tutaj Sławomir Zajączkowski, Krzysztof Wyżykowski na temat tej historii, którą usłyszeli właśnie od Heydricha osobiście, narysowali właśnie komiks. Co jeszcze z takich czysto rzeczy właśnie tu graficzno-komiksowych jest? Trailer takiego komiksu Przygody Władka, który myśmy zrobili z Jurkiem Ozgą. To jest taka hybryda wiktoriańsko-wampirycznej opowieści o detektywie, który w różnych miastach Polski rozwiązuje bardzo różne pokręcone zagadki. No to tyle mogę powiedzieć.
No detektyw zwykle tak ma, że rozwiązuje zagadki. ciekawa historia, ciekawie się zapowiada. Jest również z tego młodszego pokolenia komiksiarzy, również Janusz Orton.
Tak, tak,
postać jest kończąca Kieleckie Liceum Sztuk Plastycznych. Mhm. I również trochę chłopina namieszał w komiksowym świecie.
Jest taka historia, że mamy duży artykuł na temat komiksów dotyczących Powstania Warszawskiego, dlatego że Muzeum Powstania Warszawskiego od kilku lat organizuje takie konkursy i w jednym z tych konkursów Janusz Orton zdobył jedną z głównych nagród i właśnie tutaj w artykule jest o innych, no i między innymi o tym jego epizodzie jakby z tym związanym. No, aktualnie to powiem taka ciekawostka, że on rysuje komiksy na zlecenie wydawnictw już w tym momencie zagranicznych, dlatego że w Stanach Zjednoczonych trochę rysował i teraz dla wydawnictwa australijskiego. Czyli no, jakby jest to dowód na to, że ci twórcy stąd są doceniani jako rysownicy również na zewnątrz, również jakby poza Polską.
No i to jest naprawdę dobra wiadomość, tym bardziej, że to nasze kieleckie podwórko od kilku lat, można by powiedzieć, że całkiem nieźle na komiksie stoi. Ale tak odchodząc już troszeczkę od komiksu, bo myślę, że słuchacze sobie po prostu znajdą to w tak, projektorze tak, bez najmniejszego problemu, to odbijacie się, ale pozostajecie jakby w tym samym kojarzącym się może z komiksem w świecie, ponieważ również jest dosyć duża relacja z tego, co w sierpniu działo się w Targach Kielce.
Tak, to jest Sabbath Fiction Fest, kolejna edycja festiwalu kultury popularnej, fantastyki. Bardzo ciekawa próba tego, żeby stworzyć właśnie popkulturowy festiwal w Kielcach. Dlatego, że wszyscy ci, którzy się interesują fantastyką, komiksami, popkulturą, wiedzą, że jest festiwal. Oczywiście w Łodzi jest Pyrkon, jest Falcon, jest Kopernikon w Toruniu, jest festiwal Lema w Krakowie. No i na tej mapie pojawiają się Kielce.
Ale to też z Kielcami jest ciekawa historia, ponieważ od, zdaje się, że 3 bądź też 4 edycji Stowarzyszenie Pyrkon organizowało swój Jagakon i ta impreza została wciągnięta właśnie przez
tak,
Sabbath Fiction Fest.
Tak, dlatego że był Jagakon w Suchedniowie, był Sabbath Fiction Fest w Kielcach, jakby dwa troszeczkę dublujące się festiwale i od tego roku oba te stowarzyszenia jakby połączyły swoje siły, zorganizowały jeden festiwal. Na tym festiwalu były zjawiska takie, jakie są charakterystyczne na tym, czyli spotkania z pisarzami, to wiadomo, był Andrzej Pilipiuk na przykład. Trochę było youtuberów, dlatego że w tym momencie ta popkultura jakby związana z fantastyką, trochę z satyrą, z ironią, ona się pojawia właśnie na tych kanałach. Oczywiście był konkurs cosplay, czyli dla wyjaśnienia, o co tutaj chodzi. Ludzie przez kilka miesięcy, nawet rok, szyją kostiumy związane z postaciami z seriali, komiksów, literatury fantasy. No i następnie prezentują coś takiego jak nie chciałem użyć tutaj określenia o pop fashion, ale takie pop fashion, no w każdym razie jest to podobny jakby mechanizm.
Ja to inaczej wyjaśnię, Paweł, pozwól, że ja po prostu jasne, naprowadzę dobrze. Na odpowiednie tory. Chodzi o to, że oni lubią się przebierać, lubią swoje postaci, nie wiem, z bajki, z komiksu, z książki, tak, z filmu, tak, z serialu, produkują repliki tych strojów, później wskakują w te repliki i wyskakują przed ludzi.
I przez 3 dni zarazem chodzą po terenie całego festiwalu, no i tam można się sfotografować powiedzmy z Darthem Vaderem, można się z postacią z mangi sfotografować, można się ze Spider-Manem i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo swoisty koloryt, charakterystyczny tylko właśnie dla tego rodzaju festiwali. Ja sądzę, że jeśli tutaj organizacyjnie i finansowo dalej ten festiwal pociągnie, to on może się stać jedną z kilku takich fajnych, kulturowych, kieleckich marek. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dlatego, że jest tutaj szansa, jest, mówiąc tak bardzo górnolotnie, jest jakiś potencjał.
O, i z tego oczywiście się cieszymy. Cieszymy się również z tego, że ta fuzja, czyli Sabbath Fiction Festu i Jagakonu udała się, a ja sobie uświadomiłem, że popełniłem błąd, bo to nie stowarzyszenie Pyrkon, tylko stowarzyszenie Tygiel organizowało Jagakon. Pozdrawiamy zresztą oczywiście całe to stowarzyszenie, w szczególności Michała Pajka. Natomiast no, przejdźmy i wróćmy do tego, co znaleźć możemy w projektorze, bo o tym Sabbath Fiction Feście już powiedzieliśmy, tak. Ale oczywiście tutaj cały czas temat numeru mi się przewija, czyli
Na przykład Kaja Karel Saudek, jeden w tym momencie, nie żyjący już niestety, ale najsłynniejszy czeski twórca komiksów. Mogą go Państwo znać z takich komedii z lat 70., gdzie był taki melanż fabuły i komiksu. Potem z albumów, które niedawno zostały wydane w Czechach. I Kaja Saudek, to jest ciekawe, on ma w Pradze swoje własne autorskie muzeum. Jeśli by to porównywać do warunków polskich, to on się cieszy taką w Czechach rangą jak u nas Janusz Christa.
No i to jest dobre porównanie.
Tak, i my tutaj właśnie trochę przypominamy tą postać, parę jest kadrów zdobytych od jego spadkobierców. Ciekawa dosyć historia. Jest też o największej wystawie, która była, niedawno się skończyła w Krakowie, teraz Komiks Muzeum Narodowym, gdzie całą swoją salę miał dedykowaną sobie, tak można powiedzieć, Koziołek Matołek.
Nasz Pacanowski,
Walentynowicza i Makuszyńskiego. No
ten Makuszyńskiego, tak jest, do Pacanowa zresztą zapraszamy, bo tam kozykują.
Tak. No, zgadza się.
Dobrze, Paweł. Ja podczas tych wszystkich rysunkowych opowieści, które znaleźć można w projektorze, natknąłem się również na tę świeżynkę, o której parę dni temu rozmawialiśmy na naszej antenie, czyli o antologii komiksu 100 na 100. O tym być może ktoś z naszych słuchaczy jeszcze nie słyszał. Kilka słów wtrąćmy również do naszej rozmowy.
100 na 100, czyli antologia komiksowa wydana na stulecie niepodległości przez wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. 17 komiksów 10-stronicowych dotyczących różnych wydarzeń od 1914 do 1922, ale nie tylko dyplomacja, nie tylko wojna, ale również komiks o prawach kobiet, które jako jedne z pierwszych otrzymały właśnie w Polsce, o tym, jak się rodziła polska złotówka, o tym, jak w obozie jenieckim grano w szczypiorniaka. Jest bardzo pięknie rozrysowane, jak legiony wyruszyły z Olander, dotarły do Kielc. Wielkie nazwiska, wielcy rysownicy, zaczyna się od babcia Chmiela, potem Bogusław Polch, Marek Szyszko i tak dalej. I tak
Paweł Chmielewski.
Znaczy ja to tylko jako scenarzysta.
Ale również jako tak, współautor jesteś.
No tak, historii o tym, jak Paderewski swoją muzyką i dyplomacją zachęcił prezydenta Wilsona w Stanach Zjednoczonych do wygłoszenia słynnego orędzia i zainteresował Amerykanów po prostu Polską.
Sprawa polska. Dobrze, wracamy do naszych spraw kielecko-świętokrzysko-jędrzejowskich, można by tak było powiedzieć, okay. Bo w Jędrzejowie jedna historia się rozpoczęła, a mianowicie tutaj w prologu artykułu, który napisał Piotr Kardyś, zauważyłem, że jest napisane tak. Jędrzej, w listopadzie 1914 roku przychodzi na świat Stanisław Skorupka. Jego dzieciństwo to swoista peregrynacja. To swoista peregrynacja. Dobra, o co chodzi? Wyjaśnijmy szybciutko, bo to też jest ciekawy jak najbardziej artykuł.
Szybciutko. Pseudonim Smrek. To jest pseudonim wojenny, Akowski. Otóż jest to człowiek, który w oddziale Ponurego zorganizował mini fabrykę zbrojeniową właśnie w lasach. I w tejże fabryce zbrojeniowej od A do Z wraz ze swoimi pomocnikami wyprodukowali kilkadziesiąt sztuk pistoletu maszynowego KIS. Czyli Tutaj okazuje się, że AK-owcy właśnie z oddziału Ponurego nie tylko działali w oparciu o zdobyczną broń, ale również tą broń produkowali i do naszych czasów jedna jedyna replika ocalała, która jest w Muzeum Orła Białego. No więc tutaj jest właśnie artykuł o tym, o tym pionie, ja bym to nazwał takim techniczno-zbrojeniowym troszeczkę właśnie w czasie II wojny światowej w oddziale Ponurego. No, ciekawa, dlatego że mało znana w ogóle historia.
No ja nie słyszałem o tym do tej pory, dopiero jak przyszedłeś z projektorem, otworzyłem i się trochę zdziwiłem. No dobrze, mamy oczywiście to, o czym mówiliśmy do tej pory w projektorze, no ale jest również tradycyjnie trochę muzyki, trochę recenzji, tak. Trochę o tym, co jest...
Są dwa ćwierćwiecza na przykład.
Czyli?
Czyli ćwierćwiecze zespołu Mafia i ćwierćwiecze Juniors Big Band Starachowice.
I to tak zobacz, na dwóch różnych biegunach są te zespoły, a mimo tego chyba się przyjaźnią, bo z jednej strony mamy rodzinę jak Państwa Gęborków, którą zresztą pozdrawiamy serdecznie.
Hej, hej.
I Starachowice, no a z drugiej strony Mafia, która cały czas gra trochę w zmienionym składzie, ale jednak gra.
Tak, czyli mamy od czystego popu po jazz. I tutaj właśnie przy okazji tych artykułów jest, no wiadomo, jak ćwierćwiecze, no to jest historia zespołu, droga, zmiany pewnego rodzaju muzyczne i też wskazanie, co oni dalej będą robić, czyli co robią aktualnie, co będą robić dalej, czyli przede wszystkim jakie płyty nagrywają. Dlatego, że to jest, trzeba powiedzieć tak, jakby w obu tych przypadkach rozdział nie jest zamknięty.
A nawet wprost przeciwnie. Można by powiedzieć, cytując klasyków.
Tak, no zdecydowanie.
Za dużo tych klasyków się tutaj pojawia na naszej antenie dzisiaj. Dobrze, mamy oczywiście recenzję tego, co działo się na festiwalach muzycznych, już niekoniecznie na naszych...
No jest, jest na przykład o festiwal katowicki, czyli ten, o którym amerykańscy krytycy z Rolling Stone mówią, że to jest jeden z 10 najciekawszych festiwali na świecie.
No i właśnie dlatego żałujemy, że nie jesteśmy w tym momencie na Śląsku.
Ale można w przyszłym roku za każdym razem na...
A nie, nie, chodzi mi o to, że wiesz, że fajnie by było mieć taki kolejny festiwal tutaj w Kielcach, bo wiesz,
tak, ale
ludzie
to
przyjeżdżali,
jest...
ściągali...
Nie, rozumiem, tak to jest troszeczkę marzenie. To jest troszeczkę marzenie, dlatego że na markę takiego festiwalu, na to, żeby on tak pięknie się rozwijał, no to trzeba pracować minimum 5-10 lat.
Ale słuchaj, no z drugiej strony to niedawno mieliśmy na Kadzierni Festiwal Muzyki Tanecznej. Może to jest przyszłość, którą powinna pójść stolica Świętokrzyskiego? Paweł milczy, ja też przemilczę moje głupie pytanie. No dobrze.
Znaczy nie, ja się tylko trochę w głowę podrapałem, bo chciałem coś chciałem powiedzieć w tym sensie, że nie wiem, w którą stronę to pójdzie. O ile się to publiczności podoba, okej.
Okay. Może takie jest zapotrzebowanie rynku?
Nie, no takie jest zapotrzebowanie rynku. No i z tym jakby się nie walczy.
Dobrze, nie walczymy, trochę śmiesznie się zrobiło.
Tak.
Więc my z tą śmiesznostką wchodzimy do murów Teatru Żeromskiego.
I też na komedię.
I też na komedię, właśnie dlatego, że śmiesznie się zrobiło. Fredro Współczesny w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, tak. Profesora Mikołaja Grabowskiego. No to jak sam tytuł mówi, prędko o tym właśnie spektaklu również można przeczytać w projektorze.
To była taka jedna z... To była najlżejsza w ogóle propozycja ubiegłego sezonu w teatrze Żeromskiego. Znaczy bardzo dobrze, bo jedyny teatr instytucjonalny, który jest w mieście wojewódzkim, on powinien mieć repertuar zróżnicowany. Zresztą kiedyś mówiliśmy o tym, że bardzo dobrze, że powstał też niezależny teatr komediowy. No to jest fajnie. Z rzeczy teatralnych, no Hura Art.
To jest
to, o czym tutaj przez chwilę żeśmy zawadzili właśnie, że Off Festival ileś lat budował swoją markę. Hura Art to też jest już któraś edycja i te edycje są coraz bardziej ciekawe, coraz bardziej takie jakby dopracowane.
I rozbudowane.
Rozbudowane. Tak, dlatego że pierwsza, dotyczy to też, ja bym wrócił do Sabbath Fiction Fest, każda taka impreza festiwalowa, pierwsza, druga edycja, to jest nauka. Od trzeciej, czwartej, piątej zaczyna się budować kształt, zaczyna się rozwijać, jest coraz większe zainteresowanie. Czyli ja sądzę, że tutaj jeśli uda się, no to Hura Art może się za jakieś 5, może 10 lat stać być może na przykład, nie wiem, fajnie by było, największym festiwalem sztuki teatralnej dla dzieci i młodzieży w Polsce.
I to by było naprawdę fajny tytuł taki zyskać, tym bardziej, że to by było już pewnie w nowej siedzibie, Kubusia. No dobrze, ale to sobie gdybamy. Wróćmy do rzeczywistości, lądujemy w Kielcach i to tak twardo lądujemy, jak kaczka na wodzie.
Wiesz,
o czym mówię.
Mówisz o okładce książki recenzowanej u nas pani Anny Błachuckiej.
Świstun i inne opowiadania.
Tak, to jest premiera.
Całkowicie kieleckie wydawnictwo.
To jest premiera, dlatego że my w każdym projektorze, obok tego, że prezentujemy ciekawe premiery literackie z Polski, też staram się tutaj jakby wyszukiwać, znaleźć to, co na rynku wydawniczym naszym lokalnym się pojawia. Głównie przede wszystkim właśnie małych wydawnictw i takich, i młodych poetów, bo tutaj mamy debiut na przykład Łukasza Szarugi, czyli młodego poety kieleckiego. A jeszcze z takich wydawnictw kieleckich, to tam wróćmy do tego, bo jeszcze zapomnieliśmy przy okazji komiksu powiedzieć o tym, że mamy również recenzję komiksu dotyczącego Holokaustu, wydanego przez Stowarzyszenie Jana Karskiego. No to też powiedzmy, komiks bardzo ważny, przede wszystkim tematycznie.
Tak jest. Czekaj, się zgubiłem. Tak jest, tematycznie, dobra. Mamy czasowo, ok, 26 minut, Paweł, musimy powoli kończyć. Paweł, powolutku zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Jeszcze kilka słów na temat tego, co tutaj przyszłość nam przyniesie, bo nie da się nie zauważyć nowego wydawnictwa Stowarzyszenia Twórczego Zenit i magazynu Projektor, którego premiera zapowiadana jest na 3 listopada.
Tak, to jest 13 fantastycznych, czyli antologia opowiadań, antologia pokonkursowa, dlatego że przypominam, Projektor ogłosił taki konkurs na opowiadanie fantasy bądź science fiction, rozgrywające się w jakikolwiek sposób w realiach świętokrzyskich. Ten konkurs został rozstrzygnięty w lipcu i w listopadzie postanowiliśmy, że po prostu powstanie antologia nagrodzonych 13 opowiadań. Premierę będzie miała w trakcie przeglądu teatrów alternatywnych tutaj na Zbożowej. A w ogóle dzień wcześniej jeszcze premierę będzie miał pierwszy album, wreszcie autorski rysunków i komiksów Roberta Colicolasy. Czyli też na tutaj kieleckiego rysownika i komiksiarza, którego wystawa cały czas jest dostępna, można ją oglądać na Zbożowej. 2 listopada w czasie finisażu będzie premiera albumu. Także dwa takie wydawnictwa, no do tego jeszcze spektakle teatralne. No, listopad się nieźle zapowiada.
Listopad się nieźle zapowiada. Ja tak kartkuję, wertuję tutaj ten projektor, który również nieźle się zapowiada i chciałbym jeszcze o jedną rzecz zahaczyć, chociaż widzę, że mamy dokładnie 1,5 minuty, żeby jeszcze o nim powiedzieć. Ryszard Rosiński. Ja rzucam hasło, ty odpowiadasz.
To jest Samołuk, malarz ze Skarżyska Kamiennej, surrealista, który niedawno wydał swój album autorski, miał wystawę w Miejskim Centrum Kultury i właśnie o tym piszemy, bo no, bardzo, bardzo ciekawa postać. Tutaj niewiele w projektorze, bo raptem dwie prace reprodukujemy, ale można na podstawie jakby tych prac zobaczyć, jakiej marki jest to twórca. Powiem tak, no, okazuje się, że niekoniecznie trzeba kończyć Akademię Sztuk Pięknych, żeby bardzo pięknie, ciekawie, z talentem malować.
I tworzyć. Z tym właśnie zostawiamy naszych słuchaczy. Więcej znajdziecie po prostu sięgając po najnowszy wrześniowo-październikowy numer magazynu kulturalnego Projektor, który, przypominamy raz jeszcze, bezpłatnie można dostać się w instytucjach kultury na terenie stolicy naszego województwa, chociaż nie tylko, o tym mówiliśmy pół godziny temu podczas początku naszej rozmowy. Możecie znaleźć również Projektor w internecie na stronie Projektora, bądź też w mediach społecznościowych na Facebooku. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję również.